Moi drodzy, chcę was zabrać w taką podróż w czasie. Ja lubię sięgać do historii, dlatego że przypatrując się pewnym wydarzeniom, historiom, możemy nabierać mądrości niekoniecznie poprzez popełnianie własnych błędów. Możemy się uczyć na cudzych. A więc warto jest znać historię, obserwować ją i wyciągać wnioski dla samych siebie. Chcę was zabrać do roku 363, dokładnie był to 26 czerwca roku 363. Na potężnym cesarskim łożu wydawał swoje ostatnie tchnienie cesarz Julian Flawiusz, zwany przez historyków cesarzem Julianem Apostatą. Apostatą dlatego, że był to cesarz, który już po tej odwilży, jaka miała miejsce za czasów Konstantyna Wielkiego, próbował zawrócić bieg historii. Jak wiecie, Konstantyn Wielki postawił na chrześcijaństwo. W jego ocenie chrześcijanie byli taką zdrową siłą w organizmie Imperium Rzymskiego, które już dogorywało, a więc Konstantyn Wielki postawił na chrześcijan. Widział w nich jakąś możliwość ratowania imperium. Ale minęło kilkadziesiąt lat i 26 czerwca 363 roku, około 50 lat po tych wszystkich edyktach wolnościowych, umierał w swoim cesarskim łożu cesarz Julian Apostata. Według historyków miał wypowiedzieć bardzo znamienne zdanie. Tuż przed śmiercią miał powiedzieć: Galilee Visisti, czyli Galilejczyku, zwyciężyłeś. Myślał o Chrystusie, myślał o tym, co Chrystus, czego dokonał, o jego dziele, i on, potężny rzymski cesarz, musiał uznać swoją bezradność wobec dzieła Chrystusa. On, który dysponował potężnymi armiami, na jego rozkaz maszerowały całe legiony uzbrojonych po zęby żołnierzy, on musiał uznać swoją klęskę wobec cieśli z Nazaretu. Zwyciężyłeś, Galilejczyku. Jak to jest, że potężne imperia umierały czasami w konfrontacji z pojedynczymi ludźmi? Bo tak na dobrą sprawę, moi drodzy, ja jestem co do tego gorąco przekonany, że historię kształtują nie tyle potężne zastępy ludzi, ile raczej pojedynczy ludzie, jednostki. Dzisiaj mierzymy czas, odnosząc się do narodzin Chrystusa. Dzisiaj już niewielu pamięta o cesarzu Julianie Apostacie. Chrystus jest ciągle pośród nas obecny. To pojedynczy ludzie nadają bieg, kierują, zmieniają świat. Tak sobie myślę, ilu ludzi potrzeba, aby ten świat zmienić. Na pewno słyszeliście o wybitnych jednostkach, o ludziach takich jak Alfred Dürer, który namalował swój autoportret mając zaledwie 13 lat. Być może słyszeliście o tym, że Mozart skomponował swój pierwszy utwór mając zaledwie lat 5. Jako 7-letni chłopiec miał na swoim koncie już 4 sonaty. Tacy wybitni muzycy jak Chopin, Liszt, Yehudi Menuhin koncertowali z powodzeniem przed ukończeniem 11 roku życia. Słynny matematyk niemiecki Karl Gauss, mając 3,5 roku, zaoszczędził swojemu ojcu 25 talarów, wskazując błąd w obliczeniach, a swoje największe odkrycia matematyczne sformułował między 14 a 17 rokiem życia. Pascal podał i udowodnił 30 twierdzeń z geometrii, zanim jeszcze po raz pierwszy zajrzał do podręcznika. Twórca cybernetyki Norbert Wiener uczył się mając 9 lat z 18-letnimi chłopcami. 3 lata później został przyjęty na uniwersytet jako tytuł naukowy, a tytuł naukowy otrzymał mając zaledwie 14 lat. I można tu by wymieniać całą listę ludzi szczególnych. Ale powiecie, no zaraz, ja nie jestem nikim takim. Ja nie należę do ich grona, nie jestem kimś wybitnym. Ja nie mogę się poszczycić jakimś wielkim talentem. Jestem po prostu przeciętnym człowiekiem. Jestem przeciętnym zjadaczem chleba. Ale wiecie co? Ci wszyscy ludzie szczególni mają jedną wspólną cechę. Oni dali sobie szansę. Oni pozwolili, żeby te talenty, które posiadali, żeby one w ich życiu mogły wydać swój owoc. Na pewno znacie taki kabaretowy song, który zaczyna się słowami: stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni, ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety. Znacie tą, prawda? Tą pieśń. I to wcale nie jest żartobliwa pieśń. Ona jest niezwykle prawdziwa. Dlaczego? Posłuchajcie. Amerykański Instytut Gallupa od ponad 70 lat bada zachowania i naturę człowieka. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia ekonomii, psychologii, neurobiologii, antropologii oraz wyniki własnych badań. Wszystko po to, żeby zdefiniować, kim jest człowiek, jego natura, jak się formuje, co ma wpływ na to, kim my jako ludzie jesteśmy. I okazuje się, że jest to bardzo ciekawy proces. Wyobraźcie sobie, że około 40 dni po zapłodnieniu komórki jajowej powstają pierwsze nerwowe komórki macierzyste. Następnie przekształcają się w dojrzałe komórki nerwowe nazywane neuronami. 120 dni później, a więc około 4 miesięcy, neuronów tych jest około 40 miliardów. Mniej więcej tylu, ile 6, 8 razy tyle, ile mieszka ludzi na świecie? Potężna ilość, prawda? 40 miliardów. Łączą się, wysuwają swoje wypustki, wygląda jak drzewa, które koronami zaczynają się splatać. Przez trzy pierwsze lata życia każdy z tych 40 miliardów neuronów może mieć po 15 tysięcy połączeń. Powstaje taki żywy komputer w naszym mózgu. Niesamowita zdolność obliczeniowa, niesamowite możliwości przetwarzania bodźców, informacji itd. W tym czasie, w pierwszych 3 latach życia człowieka, zachodzi zjawisko nadprodukcji neuronów. Czyli nasz mózg jest niezwykle chłonny, jest przygotowany na przyjmowanie potężnej ilości informacji, ale także jakby ukierunkowuje się. Jest po prostu genialny, jest wszechstronnie uzdolniony, tak można by to właśnie powiedzieć. Ale pomiędzy 3 a 15 rokiem życia pojawia się nowe zjawisko. Pewne połączenia nerwowe nieużywane, nierozwijane, zaczynają po prostu zanikać. Między 3 a 15 rokiem życia człowiek posiada już około połowę tych połączeń nerwowych mniej. W pierwszych dniach naszego życia przyjmujemy ogromne ilości nowych informacji. Cały układ nerwowy jest potencjalnie przygotowany do przyjęcia wszystkich możliwych bodźców. Ale potem wszystko zaczyna się kurczyć, obumierać, i zostają tylko te talenty, te zdolności, których po prostu używamy, które się nam przydają, które są w ruchu. Wiecie, co mnie zachwyca? To jest właśnie to, że kiedy Jezus spotykał ludzi, to On w każdym z nas potrafił zauważyć jakiś skarb. Dla Jezusa nie było ludzi, którzy mogliby powiedzieć o sobie, że nie mają żadnego talentu. Na wychowanie ludzi od takiego małego brzdąca ma wpływ rodzina, ojciec, mama, szkoła, ale także, moi drodzy, Kościół. Także Kościół. I teraz właśnie powstaje pytanie, jak my jako chrześcijanie nawzajem siebie traktujemy. Czy dodajemy sobie skrzydeł, czy je obcinamy? Czy rozwijamy w sobie nawzajem talenty, czy je tłamsimy? Jaki wpływ my jako ludzie wierzący możemy na siebie wywierać? Jezus był w tym specjalistą. Ja podziwiam Pana Jezusa, bo kiedy On spotykał człowieka, to zawsze umiał powiedzieć coś dobrego na temat ludzi, których spotykał. Zgodzicie się ze mną? W każdym. Tam właściwie nie było człowieka, który byłby w 100% zły. W każdym z ludzi Jezus potrafił dostrzec coś, co mógłby pochwalić. W kobiecie, która była syrofenicjanką, w rzymskich oficerach, w ludziach, którzy byli nieprzyjaźni Jezusowi, wśród faryzeuszy, wśród sadyceuszy, tam również znajdował takich, którzy mieli coś wartościowego dla nieba. Każdy człowiek ma coś takiego. Chrystus pojawił się nie tylko po to, żeby nas bawić, ale On stawał na drodze różnych ludzi po to, żeby wydobyć z nich piękno człowieczeństwa, żeby pokazać, jak my jako ludzie potrafimy być naprawdę fantastyczni. Kiedy czytam Biblię, łapię się na tym, dzisiaj o tym mówiliśmy troszkę w klasie, że łatwo mi jest przyjąć Boże działanie w moim życiu wczoraj i jutro. Ale tak trudno powiedzieć, Panie Boże, dzisiaj coś dla mnie zrobiłeś. Dzisiaj, teraz, w tej chwili. Coś się fantastycznego dzieje. I na to słowo dzisiaj zazwyczaj nie jesteśmy gotowi. Kiedy czytamy historię biblijną, okazuje się, że Pan Bóg często wkraczał w życie ludzi, którzy byli zupełnie na te spotkania nieprzygotowani. Byli zaskoczeni. Kiedy Pan Bóg stawał na ich drodze, oni rozglądali się za siebie i szukali kogoś za swoimi plecami. Boże, Ty do mnie? Do mnie? Ten adres? Na pewno nie pomyliłeś? Czy chodzi naprawdę o mnie? Tak. Pan Bóg powołuje do swojego dzieła ludzi o różnych zdolnościach i różnych charakterach i nie ma Nie ma w Jego Kościele takich, którzy niczego by nie mogli Panu Bogu i innym ludziom zaofiarować. Lubię wracać do pewnych historii, które na pewno doskonale znacie. Są to takie teksty, które przypominam sobie właśnie po to, żeby nie zapomnieć o tym mechanizmie współpracy Pana Boga z ludźmi. Gdybyście otworzyli wraz ze mną Księgę Izajasza, tam 6 rozdział i pierwszych 5 wierszy. Księga Izajasza, rozdział 6 i pierwszych 5 wierszy. Niesamowite spotkanie. Prorok Izajasz opisuje to w ten sposób. Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim, wyniosłym tronie, a tron jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał twarz, dwoma okrywał swoje nogi, dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi. Jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach, mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy oglądały Króla, Pana zastępów. Czy Izajasz był na to spotkanie gotowy? On nawet o tym nie myślał. On nie zakładał, że kiedyś coś takiego w ogóle może ujrzeć, że kiedyś Bóg może zapukać do jego drzwi. Panie, ty do mnie? Został porwany w swoim widzeniu do sali tronowej. Zobaczył Boga, który zasiada na tronie. I ten wielki Bóg podzielił się z Izajaszem swoją troską. Izajasz widział tą poważną twarz, to oblicze Boga, który mówił: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Izajasz powiedział: oto ja, poślij mnie. Ale zanim to się stało, to musiał przeżyć moment oczyszczenia. Spotkał się z aniołem, jego ust dotknął rozżarzony węgiel, jego wina została zdjęta, bo ta pierwsza reakcja na Boga była jaka? Pełna lęku. Biada mi, zginąłem. Stoję przed świętym Bogiem, On wszystko o mnie wie. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach, mieszkam pośród takich ludzi jak ja. Co mnie może spotkać w konfrontacji z Bogiem? Tylko śmierć. Biada mi, zginąłem. Ale Bóg miał inny plan. Nie, Izajaszu, ja potrzebuję tego, co w sobie masz. Potrzebuję twojego talentu. Jest mi potrzebny w moim dziele. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Oto ja, poślij mnie. I Izajasz rozpoczął swoje dzieło i świat wokół niego zaczął się zmieniać, zaczął wybierać wpływ na ludzi, których spotykał. Był Bogu potrzebny, był przydatny w jego dziele. Inny wielki człowiek, Mojżesz. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 6 do 11. Mojżesz, który mógł poznać mądrość Egiptu, mógł korzystać z jego skarbów, był kimś, był VIP-em. Ale Pan Bóg upomniał się o Mojżesza. Przypomniał mu, kim jest, skąd się wywodzi. Przypomniał mu, na co powinien czekać. I Mojżesz poszedł tą drogą. Ale ciekawe jest spotkanie Mojżesza z Bogiem. Mojżesz zaczął wcześniej działać, niż było trzeba. Był przygotowany, czuł się takim w swoich oczach. Otrzymał dobre wykształcenie, gruntowne przygotowanie, był dobrym strategiem, wodzem, liderem. Wszystko, co potrzebne, właściwie miał. Nie rozumiał tylko Boga. I to była jego największa potrzeba. A więc kiedy po ucieczce z Egiptu siedział zadumany gdzieś tam na jakimś kamieniu, być może pasąc trzody swojego teścia Jetry, nagle zobaczył płonący krzew. Krzew, który płonął. Takich krzewów widział właściwie bez liku. Na pustyni jest to normalne, że na skutek gorąca pewne eteryczne olejki, które znajdują się w niektórych roślinach, po prostu zapalają się, ale te krzewy się po prostu spopielą. One zapalają się i nie ma ich. Znikają, płoną i są strawione przez ogień. Ale ten krzew był inny. On płonął i nie spalał się. To było dziwne. A więc Mojżesz wstał, zaczął iść w kierunku tego krzewu i nagle usłyszał: Mojżeszu, zdejmij swoje obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Czy Mojżesz był gotowy na to spotkanie? Planował je? Miał zapisane w swoim kalendarzu? Pan Bóg go zaskoczył. Pan Bóg powołał go do dzieła, które w oczach samego Mojżesza było ponad jego siły i możliwości. Bóg mówił do Mojżesza następujące słowa. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 6 do 11. Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga, a Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie, nasłuchałem się narzekań na jego ciemiężców. Znam też jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby wyrwać go z ręki Egiptu, wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej, przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Idź przeto teraz. Oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz rzekł Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Mojżesz patrzył na siebie i był daleki od chóra optymizmu. On miał już na koncie pewne porażki. On próbował coś w Egipcie zrobić. Z jakim skutkiem? Z mizernym. Musiał stamtąd uciekać. I teraz, kiedy Pan Bóg zaprasza go do współpracy, Mojżesz mówi: Panie, pomyliłeś się, to nie ja. To na pewno nie ja. Ja siebie znam, ja się do tego nie nadaję. Wszyscy tylko nie ja. Ja po prostu nie umiem. Ale Pan Bóg patrzył na Mojżesza, widział jego talenty i mówił: Mojżeszu, pójdziesz, bo ja cię posyłam. Jeśli się boisz sam, pójdzie z tobą twój brat. On będzie twoimi ustami, on będzie w twoim imieniu przemawiał, ale pójdziesz, bo ja mam dla ciebie plan. Jesteś mi potrzebny i te talenty, które w sobie nosisz. Jeremiasz, znamy jego historię. W pierwszym rozdziale jego księgi znajdujemy świadectwo. Jeremiasz był kapłanem, kochał swój lud, ale był prorokiem, był człowiekiem, który żył w okresie niesamowitej narodowej tragedii. Widział na własne oczy, jak obce pogańskie wojska niszczą jego kraj, niszczą jego świątynie, rabują, grabią, palą jego świątynie. Był przerażony tym i na pewno nie raz wołał: Boże, gdzie jesteś? I właśnie w takich okolicznościach, kiedy jego świat, świat Jeremiasza wywrócił się do góry nogami, kiedy runął, Pan Bóg skierował do niego swoje słowo. Księga Jeremiasza, rozdział 1 i tam 4-9 wiersz. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz dokądkolwiek cię poślę, będziesz mówił cokolwiek tobie polecę, nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął moich ust i rzekł mi: oto kładę moje słowa w twoje usta. Kim był Jeremiasz? Kim był Mojżesz? Kim był Izajasz? To byli właściwie tacy sami ludzie jak ty i ja. Dokładnie tacy sami. Wcale nie bardziej święci, wcale nie bardziej gorliwi, wcale nie bardziej utalentowani. Po prostu żyli swoim życiem i w pewnym momencie Bóg zapukał do ich drzwi i powiedział: potrzebuję cię, Izajaszu. Potrzebuję cię, Mojżeszu. Potrzebuję cię, Jeremiaszu. Te słowa, które kieruję do Jeremiasza, są szczególne i jestem przekonany, że są prawdziwe w odniesieniu do każdego z nas. Popatrzcie, co Pan Bóg mówi Jeremiaszowi. Mówisz: jestem młodzieńcem. Mówisz: nie nadaję się do niczego. A ja ci powiadam, że zanim przyszedłeś na ten świat, zanim się zdążyłeś urodzić, to jeszcze tam, w łonie matki, ja, twój Bóg, miałem dla ciebie plan. Jak to jest, jeśli chodzi o nas, moi drodzy? Czy my jesteśmy dziećmi przypadku? Czy ty i ja mamy w Bogu jakiś plan? Czy Pan Bóg pozwolił nam się urodzić, zaistnieć, dorastać, poznać Jego drogi, poznać Jego słowo tylko po to, żebyśmy byli biernymi obserwatorami? A może każdy z nas jest Bogu potrzebny? Każdy z nas może coś dla Boga zrobić? Powiecie: cóż ja mogę wielkiego uczynić? Panie Boże, co ja mam, czego Ty nie posiadasz? W jaki sposób moje życie, mój czas, moje dłonie mogą ubogacić Twoje dzieło? Jestem przeciętnym, szarym człowiekiem. Ale Bóg powtarza. Powtarza konsekwentnie słowa, które skierował do Jeremiasza. Zanim urodziłeś się w łonie matki, miałem dla ciebie plan. Na te słowa powołał się wieki później apostoł Paweł, który podpisał się pod nimi, który uwierzył w nie. Ja wiem, że Bóg ma dla mnie plan. Dla mnie, konkretnie dla mnie. Nie dla wielkich rzesz, też, ale dla mnie. Pan Bóg ma jakiś plan. Chce, żebym coś dla Niego uczynił. Bóg wybiera pojedynczych ludzi. Nie powołuje rzesz, tłumów do zbawienia, do współpracy. Powołuje pojedynczych ludzi i zazwyczaj, kiedy puka do naszych drzwi, jesteśmy zwyczajnie niegotowi. Jesteśmy przestraszeni, jesteśmy zszokowani, że to dzisiaj, teraz właśnie dla mnie Pan Bóg ma jakieś poselstwo. W Księdze Izajasza w 57 rozdziale, wierszu 15 czytamy. Księga Izajasza, rozdział 57 i wiersz 15. Tak bowiem mówi wysoki i wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święty. Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym, pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszonych. Słyszycie? Pan mówi, jestem potężnym Bogiem. Niebiosa niebios nie potrafią mnie ogarnąć, nie potrafią mnie ograniczyć, ale mimo tego, że jestem wielki, to tak bardzo lubię być z jakimi ludźmi? Z człowiekiem skruszonym, pokornym. Chcę ożywić ducha pokornych, tchnąć życie w serca skruszone. Pan Bóg lubi z nami być. To jest niesamowite. Pan Bóg lubi z nami być, spędzać czas, coś z nami wspólnie robić, angażować nas do swojego dzieła. Ktoś kiedyś powiedział, skoro jeden człowiek potrafi tak bardzo nienawidzić, pomyślcie, jak mocno wszyscy możemy kochać. Czasami rzeczywiście tak jest, że ktoś się pojawia w jakimś środowisku, w jakimś gronie, jeden człowiek, naprawdę jeden człowiek, i atmosfera się robi jakaś ciężka. Znacie to uczucie? Pojawia się jedna osoba i właściwie nie wiem, o czym rozmawiać, nie wiem, jak się zachować, bo ten wpływ, ta aura, która pojawia się wraz z nim, jest taka ciężka. Skoro jeden człowiek potrafi tak bardzo nienawidzić, pomyślcie, jak mocno wszyscy razem możemy kochać. To jest piękne. Podoba mi się ta myśl. I chociaż nie mam wpływu na życie innych ludzi, to każdego dnia mówię, Panie Boże, pozwól mi być właśnie takim. Pozwól, żeby mój uśmiech, mój optymizm, moja nadzieja, żeby ciepłe słowo, żeby to wszystko mogło wnosić coś dobrego w życie innych ludzi. Gdybyśmy zapragnęli takimi być, świat zacząłby się zmieniać. Jezus taki był. On chciał, żeby Jego apostołowie byli tacy, żeby Jego Kościół był taki, żebyśmy uczyli się nawzajem dawać sobie piękne dary. Pojedynczy ludzie. Pojedynczy ludzie. Psalm, który czytaliśmy na początku. Z tego, co wiem, to jest to również jeden z ulubionych psalmów pastora Marka. Mój też. Bardzo go lubię. Psalm 139. I tam czytamy następujące słowa. Od 2 do 5, 13, 16. Pozwólcie, że ja przeczytam. Będę skakał po wierszach, ale wybrałem te, które najbardziej mi były potrzebne do koncepcji tego kazania. Psalm 139, wiersz 2 do 5, 13, 16. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie, mój spoczynek. Wszystkie drogi moje są ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd, kładziesz na mnie swą rękę. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, utkałeś mnie w łonie matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci jest moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały moje czyny. Wszystkie są spisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak wam się to podoba, moi drodzy? Pan Bóg ma pewien terminarz, pewien notes, nie wiem jak to nazwać, pamiętnik, jakkolwiek. Pan Bóg dokładnie wie, jacy jesteśmy. On ma spisane nasze życie. I to nawet nie chodzi o predestynację. To nie chodzi o to, że Pan Bóg napisał nam życiorys, że tak to musi się stać, my się krzywimy, próbujemy to zmienić, odrzucić i Pan Bóg na siłę tak zrobi. Nie, to nie chodzi o to. Pan Bóg nie ogranicza naszej wolności. Ale Pan Bóg wie, jakie decyzje będziemy podejmowali. Pan Bóg wie, jakimi drogami pójdziemy i to wszystko jest w Jego księgach. Psalmista, kiedy patrzy na siebie, mówi, Boże, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie tak cudownie, że stworzyłeś mnie właśnie tak, że jestem cudem Twojego działania stwórczego, jestem Twoim skarbem. Wszystko o mnie wiesz. Znasz moje życie od początku do końca, znasz dni, których ja jeszcze nie ogarniam, a Ty już nie znasz. i masz dla mnie plan. Moi drodzy, czy zdarza się wam budzić i zadawać Panu Bogu z samego rana właśnie takie pytanie: Boże, kolejny dzień i co teraz? Co mamy wspólnie przeżyć? Co mamy wspólnie zrobić? Jaki masz dla mnie plan? Gdzie chcesz mnie posłać? Panie Boże, co możemy razem? Do czego mogę ci się przydać? Rosjanie mają ciekawe przysłowie. Mówią tak: Bóg kocha wszystkich. To takie biblijne, prawda? Biblia mówi: Bóg umiłował świat. Rosjanie mawiają: Bóg kocha wszystkich, a szczególnie każdego. Jak wam się to podoba? Fajna myśl, prawda? Bóg kocha wszystkich ludzi, a szczególnie każdego, indywidualnie, z osobna. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy Pan Bóg dotyka nas swoją miłością. Czasami my, którzy myślimy o sobie, że jesteśmy takim jednym wielkim zerem, nagle czujemy się tak, jakby ktoś nadał nam wartość. Bóg kocha wszystkich, a szczególnie każdego. Jesteśmy w Jego planach obecni, jesteśmy Jego planom potrzebni. Pan Bóg chce, abyśmy byli tymi, którzy w Jego imieniu zmieniają świat, abyśmy byli Jego bohaterami. Apostoł Paweł pisał, to jest list do Efezjan, rozdział 2. Łaską jesteście zbawieni. Znamy te słowa, prawda? Łaską jesteśmy zbawieni, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Jeszcze raz przeczytam, bo to są niesamowite słowa. A więc z jednej strony Pan Bóg mówi: zbawieni jesteście łaską przez wiarę. To jest dar. Nikt się z tego powodu chlubić nie może, bo to nie za czyny, nie za uczynki, nie za starania. Ale, kiedy to zbawienie jest już naszym udziałem, kiedy je przyjmujemy, to Pan Bóg mówi: ale ja was stworzyłem dla dobrych czynów. Jakich czynów? Które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Mamy plan, moi drodzy. Mówcie, co chcecie. Ja w to wierzę, że każdy z nas ma od Boga dane pewne odpowiedzialności. Każdy z nas. Nie ma wśród nas, nie ma w Kościele Bożym ludzi, którzy mogą powiedzieć sobie: ja się tylko przyglądam. Nie myślcie tak. Nie wolno nam tak myśleć. Każdy z nas ma jakąś mniejszą lub większą odpowiedzialność przed Bogiem za to, co czynimy w Kościele. Jest to ta cząstkowa odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nas, w Kościele i poza nim. Zwyciężyłeś, Galilejczyku, powiedział cesarz Julian Apostata, uznając, że jeden człowiek, Jezus z Nazaretu, a potem jego naśladowcy, okazali się silniejsi, mądrzejsi, bardziej skuteczni w formowaniu historii świata niż on, wielki cesarz Rzymu. Kościół zwycięża dlatego, że ma na swoim pokładzie takich ludzi, którzy chcą Boga słyszeć i chcą kroczyć Jego drogami. W internecie znalazłem ciekawą wypowiedź. Są to słowa dziewczyny, która zastanawiała się, co znaczy być bohaterem. I pisała tak: bohaterem jest ten, kto zginął w obozie zagłady, a przed śmiercią, mimo tortur, nie wydał swoich współbraci. Bohaterem jest ten, kto walczył na froncie za ojczyznę. Bohaterem jest ten, kto wyciągnął tonącego z rzeki czy płonącego z pożaru. Bohaterem jest ktoś, kto jest wyjątkowy, dzielny i przez swoje czyny staje się wzorem moralnym do naśladowania. Ale kto jest bohaterem dla mnie? Dla mnie bohaterem jest Piotruś, który jako jedyny w klasie przyjaźni się i pomaga Kamilowi, który jest wyśmiewany, poniżany przez innych, bo nie ma fajnych ciuchów, bo wychowuje go stara babcia, bo nie ma pieniędzy na wycieczkę, bo jest tak cichy, że nawet dziewczyny mu dokuczają. Bohaterem dla mnie jest ten, jest dziewczyna, która jako jedyna zwróciła uwagę w autobusie chłopcom dokuczającym staruszkowi. Bohaterem dla mnie jest Wiesiek, który znalazł portfel z całą zapłatą i odniósł ją na policję. Bohaterami dla mnie są rodzice dwójki dzieci, którzy decydują się na poród trzeciego, u którego w łonie matki stwierdzono bezmózgowie i po porodzie spędzają z tym dzieckiem ostatnie chwile jego życia, tuląc, uśmiechając się do niego. Bohaterem dla mnie jest każdy, kto potrafi bezinteresownie pochylić się nad drugim człowiekiem, poświęcić w jakiś sposób siebie, nie zważając na uśmiech, pogardę, cierpienie, która może go spotkać w zamian. Moi drodzy, czy czujecie się Bożymi bohaterami? Czy macie w sobie takie wewnętrzne pragnienie, żeby coś dobrego uczynić? Nie dlatego, że to się opłaca. Nie dlatego, że ktoś mnie pochwali, zauważy, że powie, o, to było coś naprawdę fajnego. Ale dlatego, że nam to po prostu daje radość. Pan Bóg zmienia świat poprzez pojedynczych ludzi, takich jak ty i ja, nie poprzez potężne armie, przez pojedynczych ludzi. I Pan Bóg chciałby liczyć także na ciebie. Nie tak dawno miałem okazję prowadzić obóz w Wilkasach. Od wielu lat prowadzę te młodzieżowe programy i kawałek serca gdzieś tam na tych Mazurach zostaje zawsze. W tym roku był to obóz szczególny, dlatego że mieliśmy bardzo niewielu uczestników, tylko 16 młodych ludzi. 16, może tak będzie bardziej poprawnie. Był to obóz, który nam, opiekunom, dał niezwykłą radość. I powiem wam dlaczego. Zazwyczaj na obozie muszą pojawiać się dyżury, a więc ktoś musi nakryć do stołu, posprzątać potem naczynia, ktoś musi je umyć, ktoś musi utrzymywać porządek w toaletach. Nie mamy jakiejś wielkiej obsługi i kadry, to muszą zrobić młodzi ludzie. W tym roku było nas bardzo mało, a więc tych potrzeb było tak wiele, że trudno było nawet obdzielić nimi uczestników. Było tego za dużo. I był to po raz pierwszy taki obóz, kiedy po prostu dyżurów nie było. Wyobraźcie sobie? Kiedy budzimy się ze snu i nagle sami młodzi ludzie mówią, a to ja dzisiaj idę do kuchni, ja będę w toalecie, posprzątam, ja zniosę naczynia, ja umyję. Przyglądaliśmy się temu z boku i nie dowierzaliśmy. Młodzi ludzie sami czuli, że są gospodarzami tego miejsca, że to jest ich impreza, że to jest ich obóz, że to jest w jakimś sensie ich wakacyjny dom. Oni nas, dorosłych, uczyli, jak dobrze jest coś robić dla innych. Pamiętam z wielkim drżeniem. Witałem na obozie pewną młodą dziewczynę. Przyjechała po raz pierwszy. Jej mama była cała blada. Nie była adwentystką i przewiozła swoją córkę na obóz, który był prowadzony przez adwentystów. Mało tego, przez dwóch pastorów. Bardzo wierząca osoba, wyznawczyni Kościoła rzymskokatolickiego. Kiedy załatwialiśmy formalności związane z opłatami i tak dalej, ja widziałem, że twarz jej była bardzo blada, była naprawdę spięta i przerażona. Co się z moim dzieckiem stanie? Próbowałem ją uspokoić, powiedziałem, niech się pani nie martwi. Naprawdę Małgosia jest tutaj bezpieczna. Wróci do domu na pewno w stanie nie gorszym. Niech się pani naprawdę nie martwi. Ale ona była naprawdę przerażona. Zaczął się robóz, minęły 2 tygodnie i potem sam z ciekawości podchodzę do Małgosi i zaczynam z nią rozmawiać. Mówię, jak oceniasz ten czas? A ona na początku taka, w pierwszych dniach obozu była taka zdystansowana, taka troszkę spięta. Pod koniec już była może bardziej taka swobodna, powiedziała, wujku, ja tutaj muszę być za rok. Zabieram swój teleskop, swoją gitarę, bo tak fantastycznego miejsca ja nigdzie nie widziałam. Wiele rzeczy robiłam po raz pierwszy, ale to, co mnie pociąga, to nawet nie te piękne jeziora, nawet nie fantastyczna pogoda, którą mieliśmy, nawet nie te atrakcje, które spotykały nas na obozie, ale ja tutaj spotkałam nowych przyjaciół. Spotkałam fajnych, młodych ludzi i ja chcę tutaj być za rok. Wspólne bycie ze sobą, wspólne dzielenie się radością, uprzejmością, życzliwością, dobrym słowem, to jest coś, co nas do siebie zbliża i pociąga nas do Boga. Moi drodzy, Pan Bóg chce zmienić ten świat. Pan Bóg chce zmienić nas wszystkich. I nie zrobi tego siłą armii, siłą wojska. Nie zrobi tego wbrew nam. Kiedy się to może stać? Kiedy otworzymy nasze serca i powiem, Boże, wiem, że jestem Ci potrzebny albo potrzebna. Wiem, że możesz dokonać wielkich rzeczy także przeze mnie. Chcę dać Ci taką szansę. Moi drodzy, bycie Bożym bohaterem, które czasami działa w pojedynkę, nie polega na dokonywaniu wielkich rzeczy, ale polega na tym, że chcemy, otwieramy się na to, naprawdę pragniemy z głębi serca być dla innych ludzi dobrzy, potrzebni, wrażliwi. Chcę Was zaprosić, abyście, moi drodzy, dopisali się do tej listy bohaterów, tej listy, o której wspomniała ta anonimowa dziewczyna na swoim blogu w internecie. Bo dla mnie, jak pisała, bohaterem jest ten, kto się pochyla nad innym człowiekiem. Z całego serca każdemu z nas życzę tego, abyśmy mieli swój skromny udział w tym niesamowitym dziele zmieniania świata. Pan Bóg chce działać także przez Ciebie i przeze mnie. Zwieramy szyki, idziemy do przodu, bo Pan Bóg chce nam błogosławić i będziemy czynić wielkie rzeczy dla Jego imienia w tym miejscu, w tym mieście, tutaj i teraz, nie za górami, za lasami. Potrzebuje Was Bóg, potrzebujemy Was jako pastorzy. Zróbmy coś razem dla Boga, małymi kroczkami. Każdy z Was jest potrzebny. Amen.